kolejnego dnia spotykamy się, aby słuchać Bożego Słowa, Bogu również wypowiadać nasze sprawy, nasze intencje, aby dokonywać dzieła budowania, aby dokonywać dzieła przyglądania się budowli naszego życia, aby spojrzeć na nasze życie Bożymi oczami, jak On widzi nasze myśli, słowa i uczynki, nasze postępowanie, nasze codzienne budowanie, nasz układ dnia, nasz plan dnia, albo jego brak, nasze wysiłki, to wszystko, co gdzieś w głębi serca każdy z nas wkłada, aby i w nas, i wokół nas działo się lepiej, aby przyjść z pomocą, aby dostrzec człowieka, aby pomóc, aby rozwijać się duchowo, aby nasze więzi z Bogiem zacieśniały się, pogłębiały, aby także rozwijać nasze braterskie więzi z naszymi bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, z tymi, którzy postawieni są na naszej drodze życia, na drodze naszej codzienności. Dzisiejsze zagadnienia, które przypadły w programie rekolekcji, to dwa cuda, jak to zostało nazwane w temacie. Cud małżeństwa i cud rodziny. Z jednej strony to ci, którzy doświadczają, pewnie mogliby powiedzieć więcej, iż są to wydarzenia rzeczywistości cudowne. I będąc trochę z boku, nie wchodząc w rzeczywistość małżeństwa i rodziny, czasem można z boku zobaczyć trochę więcej, pewnie nasze wspólne myśli na ten temat by się jakoś dopełniały, ale spróbujmy posłuchać tej drugiej strony, bo chciałbym opowiedzieć nie tylko o ludzkich doświadczeniach, ale o tym, jak Bóg zaplanował te dwie rzeczywistości, jakimi one są w Jego zamyśle, czym są w Jego prowadzeniu świata, w Jego dziele opatrzności, która wiedzie ludzkość przez koleje życia ku wiecznej szczęśliwości. Ku tej radości, o której już nikt nam zabrać nigdy w przyszłości nie zdoła. I o tej pełni prawdy, że już o nic nie będziemy musieli pytać, bo wszystko będzie proste i jasne, kiedy spotkamy wreszcie Jezusa. On nam wyjaśni wszystko, a raczej sprawi, że będzie proste i jasne. Od początku Bóg nie stworzył człowieka jako jedną osobę. Człowiek jako człowiek. Od samego początku podzielił ludzkość, a raczej urozmaicił. Stworzył jako mężczyznę i kobietę. I tak miało być od początku. Stworzył ich jako różnych. Temu stworzył osobno. I to różnych nie tylko w sensie fizycznym, ale również i psychologicznym, emocjonalnym i pewnie pod wieloma jeszcze względami różnym. A z różnic to zawsze mogą wypływać dwie rzeczy. Albo będą one powodem kłótni, albo powodem radości uzupełniania się. Bo można stwierdzić, ty jesteś inny, ty jesteś inna, w związku z tym ty nic nie wiesz, ty jesteś głupi, nie wiem, czy cytat, czy nie cytat. Ty jesteś taki, ty jesteś taka, No i pokłócimy się. No i co? No i nic z tego nie wynika. Natomiast można również spojrzeć na to i z drugiej strony. Ja na ten temat sądzę to, a co ty sądzisz? Jak spojrzymy z dwóch stron, to zobaczymy szerzej, to zobaczymy głębiej, to bo będziemy mogli razem podjąć lepszą decyzję. To będziemy mogli lepiej tę sytuację wykorzystać. Będziemy mogli lepiej zaradzić problemowi. Mężczyzna, który spogląda na świat bardzo konkretnie, w sposób bardzo ogólny, poglądowy, z ścisłym przestrzeganiem łańcucha przyczyn i skutków, a kobieta, która dostrzeże każdy szczegół, która zwróci uwagę na kolory, i na barwę, i na połączenie, i fason, i wygląd, i jak to będzie wyglądać lepiej, a jak to będzie leżeć lepiej, dwa różne spojrzenia. Żadne z nich, ni gorsze, ni lepsze, mogą zobaczyć więcej. Mogą razem się uzupełniać. I niekoniecznie musi być powodem kłótni. Ale na pewno miłość jest tym, co łączy i uczy nas słuchać drugiego człowieka i szanować drugiego człowieka, który ma własne zdanie, który ma własną opinię o świecie, o różnych sprawach. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, aby się wzajemnie uzupełniali, aby się wzajemnie potrzebowali, by przyzwyczaili się, że nie wiem sam wszystkiego. Potrzebuję również spytać o zdanie innych, którzy mogą wiedzieć lepiej. I dlatego, jak mówi Pismo Święte, opuszcza człowiek dom i rodzinę i rodziców, aby stworzyć jedno ciało małżeństwa, aby połączyć się i stworzyć nowy organizm. To bardzo trudny moment dla tej rodziny, którą opuszcza dziecko. Dziecko wspaniałe, dziecko wychowane, dziecko, w którego rozwój rodzice włożyli całe swoje życie, czasem i majątek, i poświęceń, a oto ono zmienicie. Czasem słyszę zdanie mamy, przyszedł obcy facet i ukradł mi córkę. Przyszła jakaś baba i zabrała mi syna, jedynego, pierworodnego, najstarszego. Nikt nikomu nic nie radzi. Bo tak jak drzewo wydaje owoce, to zdrowe owoce na zdrowym drzewie, kiedy przychodzi jesień, odpadają od drzewa, spadają na ziemię, pewnie boli. Jabłko boli, jabłonkę boli. I zaczyna się nowe życie, nowa historia, w której każdy z nas kiedyś uczestniczył, kiedy trzeba było opuścić rodzinny dom. I zaczyna się nowa historia, nowe małżeństwo, nowa rodzina. A tak jak w przyrodzie jabłoń traci liście, aby one stały się źródłem pożywienia dla nowo wschodzących nasion, nowych drzew. To one, kiedy rozkładają się pod śniegiem, dają nowe, odżywcze substancje dla wzrastających roślin. Później jeszcze przez długie lata cieniem będą osłaniać pole rośliny przed słońcem, będą taką obecnością z daleka osłaniać przed palącymi promieniami słońca, przed wysychaniem ziemi, aby młodej roślince było dobrze. Z czasem stara jabłoń uschnie, a to miejsce będzie nowa. I to jest naturalny porządek rzeczy. Bo jeśli jesienią na jabłoni zostanie jabłko, które nie spadnie, to na jabłonce na pewno zgniły. Nigdy nie wyda owocu. Nigdy nie stanie się nową rośliną. Nie przyniesie radości ni jabłku, ni jabłonce. Umrze razem z drzewem. Zgnije, odpadnie. To nie jest naturalny porządek rzeczy. Ów specyficzny ból wpisany jest w naturę człowieczeństwa. Owa przeciwna strata, która staje się zyskiem. Bo nie ta jabłoń jest dobra, na której zgniły wszystkie jabłka, ale ta, która, z której naspadało najwięcej jabłek. O tej każdy powie. To dobrze rodzące drzewo, które spełniło swą misję aż do samego końca. I takie pochwalą i o takim powiedzą, to naprawdę wspaniałe drzewo. A i owe jabłuszka spadające będą chwalić przez całe następne pokolenie niedaleko jakiej jabłoni upadło. Tajemnica małżeństwa, rodziny, tajemnica miłości. Bóg sprawia, że mężczyzna i kobieta spotykają się. Każde małżeństwo to osobna historia i pewnie każde z obecnych tutaj mogłoby opowiedzieć o pierwszym spotkaniu, o pierwszych emocjach, przeżyciach, o śledzeniu wzrokiem, o szukaniu, o czekaniu, aż zapuka, aż nie wiem, na pisze liści, kiedy się w klasie pisało, podawało przez kogoś do kogoś, kto chciało się coś ładnego powiedzieć, albo spotkać, albo gdzieś na 3 minuty przynajmniej zostać gdzieś tam przed szkołą, żeby powiedzieć 2 słowa. To wszystko było piękne i ładne. To jest ten czas dojrzewania miłości, wzrastania, uczenia się jej emocji, które jej z natury rzeczy to towarzyszą i towarzyszyć powinny, by miłość stawała się piękna, aby była jak skrzydła, jak powiew wiatru, jak promień słońca, jak zapach jabłka, takiego pierwszego namiotu, jak wszystko to piękne, ożywcze i daje życie. To tajemnica miłości, która zaczyna się od przyjaźni, od fascynacji, od z czasem spotkań, rozmów, planów i wspólnej decyzji, na pewno niełatwej. Decyzja, która nigdy nie była łatwa. Chcemy spędzić resztę swojego życia razem. Jesteś jedyną osobą, której ufam, że będzie ze mną budowała do końca życia. Małżeństwo to swoisty dokument podpisany trochę i w daleko, trochę w ciemno. Poznają się ludzie w okresie narzeczeństwa do jakiegoś stopnia, a reszta staje się powodem zaufania. Ufam Ci, bo kocham Cię i wiem, że Ty mnie kochasz. I pytanie, czy chcesz wyjść za mnie za mąż? Czy chcesz, byśmy resztę swoich dni przeżyli razem? Jakby małżeństwo jakoś to przeżywało. A reszta było pisanie życia wspólnie. Idealnych małżeństw nie ma. Idealne pewnie już się dawno porozpadały. Te zwyczajne, te ludzkie, które wiedziały, że nie będzie łatwo, że to nie będzie wszystko usłane płatkami róż, że to wszystko według planów, że wszystko się uda. Nie wszystko się uda. Część planów się wyrzuci do kosza, Z części ambicji trzeba będzie zrezygnować, z części własnych aspiracji o nich zapomnieć, ale to nie tylko traceniem jest małżeństwo, ale ono jest również zyskiwaniem, ale ono jest źródłem szczęścia, bo człowiek może mieć nie wiem jakie wykształcenie, co nie znaczy, że ma go nie mieć. Bo człowiek może mieć nie wiem jaką posadę, niech sobie ma, ale kiedy już skończy pracę, kiedy wybije godzina opuszczenia biura, korporacji, czy nie wiem jakiego jeszcze gabinetu szefa i nie wiem jeszcze co, człowiek zamyka drzwi od pracy i co dalej? Szczęśliwy, kto robi to szybko, bo wie, że w domu na mnie czeka żona, a to czeka mąż i czekają dzieci. I muszę tam biec, bo chcę z nimi spędzić jeszcze czas. To co prawda mam jeszcze coś do zrobienia z pracy, ale zrobię to szybko, bo chcę, żeby móc się nacieszyć żoną, mężem, dziećmi, no i by one mną się jeszcze zdążyły wieczorem na cieszyć. Bo wspólnie porozmawiamy, spędzimy czas. Może i pokłócimy się trochę, bo też trzeba brać poprawkę, że ktoś nie będzie miał umowy, albo bez rozumu, albo jeszcze coś. Wiadomo, to tak się zdarza, ale przecież nie będziemy się do siebie nie odzywać do końca życia. W końcu zaś świeci słońce i przyjdzie i tak powiemy sobie, że i tak fajnie, że jesteśmy razem. Mamy tyle wspólnych spraw, które nas wiążą, że przecież to nie jest taki straszny problem. I opowiemy znowu o tym, co przeżywamy, a ktoś będzie chciał tego słuchać. I ktoś ucieszy się, że już wróciliśmy. I jeśli będziemy mieli czym się pochwalić, że to był wspaniały dzień, ktoś będzie cieszył się z nami. I powie, fajnie, że tak dobrze ci było. A jak przyjdziemy smutni, bo nam nic nie wyszło, bo może straciliśmy właśnie pracę, bo może ktoś nas niesłusznie ocenił, bo może ktoś nas skrzywdził. Wiemy, że i w naszym smutku też nie będziemy sami. I ktoś powie, chodź usiądź tu koło mnie, zrobię ci herbatę. Nic więcej, nie mogę ci pomóc, no to cóż zrobimy. Ale wiem, że w swoim smutku nie jesteś sam. Przeżywam to razem z tobą. Może czasem warto wywalić, co w życiu jest najważniejsze. A poza tym człowiek buduje wciąż dalej, kontynuując. I wie, że jak zbudzi się jutro rano, to przy nim będzie jego mąż, jego żona i wszystkie sprawy pójdą dalej. Nie będzie trzeba zaczynać od początku. Nie będzie trzeba się obawiać, czy kiedy zbudzę się jutro, czy może nie będę sam, bo ktoś powie, wie, fajnie tam było, spotkałem kogoś młodszego, no fajniejsze jest, no wie, co, ale chyba nasz czas się skończy. Załatwimy sprawy, jakoś się po godzinie podzielimy majątek z dziećmi, zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy jest jakiś smutniejszy widok, jak czy słowa, niż jeśli pytam czasem dziecko o mamę, a on mówi, to nie mama, to żona mojego taty. To nie tata, to mąż mojej mamy. I kiedy czasem młodzież, która zdawała mi się na ulicy nieraz i agresywna i silna i taka, która ze wszystkim sobie radzi. A czasem, kiedy jest cicho i kiedy dojdzie głos serca, to po prostu taki 18-latek, silny, młody, zdrowy, płacze. To jest niechajny, bo mu ktoś przypomniał o mamie i tacie. co to tak naprawdę znaczy. No to nie to samo. To już nie pierwszy akord w moim życiu. Miałem kilku. Nie wiem, który lepszy. Mama, nie wiem, poszła gdzieś sobie. Jestem startowany. Kiedy mówimy tutaj, czekając na Bożą Matkę, że przychodzi do nas matka, to ja z biegiem lat kapłaństwa swego obserwuję, jak czasem to słowo mniej znaczy w tym sensie, że nie ma człowiek ludzkiego odniesienia, co to znaczy mama. Ta ciepła, czuła, kochająca, ta, która wstanie w nocy, nie pytając, o której jutro musi wstać do pracy, bo dziecko jest chore, może nie spać całą noc, to nie ma znaczenia. Coś się dzieje z dzieckiem. Ta, która zrezygnuje z wielu spraw, bo potrzeba być, bo trzeba coś zrobić, bo dziecku trzeba pomóc. I coraz trudniej nieraz jest mówić o tych rzeczach. Przed wielu laty było za granicą tam kazania, głosiłem, poprosili mnie ojcowie, żeby napisać kazanie maryjne na święto. Ja napisałem po polsku, matce, która kocha. To było już parę ładnych lat temu, jeszcze nie byłem przyzwyczajony. A on mówi, nie, to kazanie się nie nadaje tutaj do czytania. W Polsce jeszcze możecie takie czytać, takie mówić. Ale tutaj ja znam tych ludzi z tej młodzieży. Nie wiem, czy jest choć jedna, może dwie osoby, które podpiszą się z pojęciem matka. Jedna pije, druga ma już któregoś faceta, trzecia, czwarta. To syn szuka jej. Wieczorami, żeby gdzieś znajdzie przeprowadzić się do domu. Matka to trudny temat. Smutno mi wtedy, prawda, wielka było. Jakoś inaczej to kazanie powiedziałem. Ale myślałem, czy do Polski też przyjdą kiedyś takie czasy. Niestety, tak przyszły. Może nie aż takie, ale też nie wiem, w którą stronę pójdą jeszcze dalej. Rodzina jest święta, rodzina jest trudna, a dziecko ma prawo ze sprawiedliwości, nie z łaski, ze sprawiedliwości oczekiwać w swoim domu mamy i taty, męża i żony, o którym będzie wiedział, że to, co się w głowie dziecka mieści, to jest najtwardszy fundament mój dom. I tam jest moje miejsce na świecie, tam mam swój pokój, swoje łóżko, czy nowoczesne, nie wiem jak urządzone, czy biedne i stojące w kącie, ale w kącie swojego domu. I jak przyjdę do domu, tam będzie mama i tata. I choćby cały świat był zły, w domu czuję się bezpiecznie. To mój dom, tam mieszkam. I jeśli to nagle dziecko zginie, bo rodzice zakochali się na nowo, bo stwierdzili, że muszą zacząć życie od początku. A co z życiem dotychczasowym? A co z synem i córką? To oni są ceną rozwodów, to oni są ceną rozbitych małżeństw i ceną nieistniejących małżeństw, które nie wiadomo, czy jutro jeszcze będą istniały. Bóg podniósł małżeństwo do godności sakramentu, bo to rzeczywistość niełatwa. Rzeczywistość, której nie da się jak lekcji odrobić raz na zawsze i zadanie jest rozwiązane. To trud każdego dnia, to wysiłek całego życia. I dlatego Bóg postanowił być obecnym w tym ludzkim trudzie. I dlatego uświęcił go łaską sakramentu, gdy przed ołtarzem wobec Kościoła Mężczyzna i kobieta przychodzą, ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że się nie opuszczą aż do śmierci. W zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia. Z Bożą pomocą. Z Bożą pomocą, co nie znaczy, że Bóg zrobi wszystko zamiast. Bo jeśli małżeństwo jest rzeczywistością Bożą i religijną, to wymaga religijnych i Bożych fundamentów. Kiedy już się uwagi, kiedy już coś zeszło na złe drogi, to wtedy, choć to może ostatnia deska ratu, ale gdzie były pierwsze? Jeśli się w domu nikt nie modli, jeśli nie chodzi do kościoła, jeśli temat Pana Boga nie istnieje, jeśli Kościół pojawia się w rozmowach, to tylko by go ośmieszyć i skrytykować, powtarzając najczęstsze slogany z mediów, to trudno, by takie małżeństwo żyło Bogiem, by Bóg tam był obecny. Gdy wstyd podnieść krzyż w domu czy religijny obraz, wizerunek Matki Bożej, jeśli nawet na ścianie go nie ma, to będzie jeszcze w sercu. Co nie znaczy, że powieszony na ścianie zastępuje ten w sercu, ale wciąż nasz wzrok do niego wraca. Wciąż przypomina mu o obecności Boga w naszym życiu. Powtarzany 10 przykazań wciąż mówi nam o zasadach codziennego życia, przypomniane 2 razy dziennie. Odzywa się głosem sumienia pośród dnia, wśród ludzkich wyborów, pytania, ale dokąd to prowadzi? Ale czemu to służy? Ale stop, ale zaraz, tak nie wolno. Jesteś mężem i żoną. Gdzie jedziesz? Dokąd idziesz? Co robisz? To przecież nie tak. Nikt nie widzi, Bóg widzi. Nie ma grzechów prywatnych, o których nikt nie wie. Co robisz? Czy to buduje twoje małżeństwo? Czy właśnie cię zniszczyło? Bóg przychodzi z pomocą. Bóg swoją łaską uświęca. I jeśli małżonkowie w największej biedzie, wspólnie razem, ale razem prosić będą, Bóg przyjdzie z pomocą. Na pewno. To obiecuje w chwili sakramentu małżeństwa. Gdy mąż mówi tak i żona mówi tak i Bóg i tak. Tak na wasze tak. Będziecie ze sobą, a ja będę z wami. Na zawsze. Aż do śmierci. Póki trwać będzie sakrament, aż do końca. Sakrament, który jest jednocześnie przypomnieniem, kiedy pokusa, kiedy trudność, kiedy słabość, że jednak to nie jest rzeczywistość, od której człowiek powinien uciec przy pierwszym kryzysie, przy pierwszej przeciwności, przy pierwszym niechęci. Przy pierwszym niepowodzeniu. To nie powód, by uciekać, ale by szukać innych dróg. By wciąż zaczynać od początku. By w domowym kościele, jak w prawdziwym kościele, parafialnym naszym, nie brakło ni ambony, skąd brzmi w domu Boże Słowo. By nie brakło ołtarza, na którym składamy codzienną ofiarę naszych spraw. Nasz czas, naszą miłość, nasze siły i oddajemy je Bogu, by nie brakło krzyża i duchowego tabernakulum, miejsca obecności Boga, świętego świata, by nie brakło konfesjonału, w którym będziemy wyznawać swoje grzechy, winy i prosić o przebaczenie i powiedzieć, źle zrobiłem, przepraszam, by móc usłyszeć. Wiem, że trzeba. jest obecny w małżeństwie, w rodzinie. To On jest spoiwem spalającym. To On jest tym, który wznosi burzę, który wyznacza projekty i plany, który dodaje sił w codziennym budowaniu. Chrystus, który swoją obecnością na weselu w Kanie Galilejskiej uświęcił ludzkie małżeństwo i sprawił, że stało się sakramentem, miejscem spotkania z żywym Bogiem, jak w Komunii Świętej go przyjmujemy do serca, jak w konfesjonale dotyka nas Jego miłosierdzie, tak w sakramencie małżeństwa dotyka nas Jego obecność, tak samo żywa i realna. Nie tylko w chwili zawarcia małżeństwa w Kościele, przez całe życie. Kto pierwszy mężowi czy żonie w ostatniej chwili życia nie zamknie oczu. A później tak, a piękne to widoknie, dwóch dziadków idzie razem do kościoła. Jedną z laską, drugą z laską. Miałem tak kiedyś na rekolekcjach. Po dwie laski mieli. Ale mąż, dżentelmen na schodach, ledwo łaził. Dwie laski do jednej ręki, ramię położone, by on zejść ze schodów. Nieładne. Ale na takie rzeczy trzeba pracować przez całe życie. Nie sądzę, by to było jakieś wyjątkowe i idealne małżeństwo. Pewnie takie zwyczajne po wielu kryzysach, próbach i dniach, gdy do siebie się nie odzywali i może mieli prawie spakowane walizki, bo ja mam dość. Ale poczekajmy. Przyjdzie następny dzień. Spróbujemy. Ja jestem gotów. Będzie czas. Niech to ta rzeczywistość małżeństwa nie stanie się na naszej polskiej ziemi obca, wyjątkowa i dziwna. Niech będzie realną rzeczywistością, która daje szczęście ludziom. By zmieniła się mentalność podawana przez media i preferowana jako oficjalnie obowiązująca. Mentalność, że małżeństwo jest złe, że człowiek jest wolny, że kto wytrzyma długo z jedną kobietą czy z jednym facetem. Że dziecko jest tylko przykrą konsekwencją przyjemności współżycia, a mentalność antykoncepcyjna z natury swojej dąży do użycia i przyjemności, a nie brania na siebie obowiązków. Że jestem wolny i mogę każdego dnia życia zacząć od początku i robić, co mi się podoba. Ale większej niewoli nie ma, bo jest to niewola własnego egoizmu, złości, nienawiści, w końcu zgorzknienia i beznadziejności. Póki człowiek młody, póki silny, póki zgrany i przystojny, póki może się pojawić na pierwszych okładkach gazet, to może i jeszcze awansuje. Pytanie, co dalej. A z drugiej strony w tym czasie młodości to wystarczający czas, by zepsuć sobie całe życie, aż do późnej starości. I już nigdy nie zachwycać się zmarszczkami pojawiającymi się na twarzy żony, pogłębiającej się w myśli nie męża, ale mego męża i mojej żony. I wiem, że będziemy razem do końca życia. Będę mógł mogła na Jego liczyć z Bożą pomocą. To tyle o małżeństwie i rodzinie. Natomiast